Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach, o filmach i o różnych innych przejawach kultury. Zapraszam do słuchania. Cześć, to ja, Monika, i witam Was na kanale Fiszkowa Kartoteka i dzisiaj będę mówiła o pewnym temacie, który pewnie już znacie z tytułu tego filmu, to znaczy o książkach dotyczących Ziemi. A dokładniej, żeby Was wprowadzić w ten temat, to 22 kwietnia, czyli w tym roku wypada to w poniedziałek, obchodzimy Dzień Ziemi. Jak co roku jest to Międzynarodowy Dzień Ziemi, a w tym roku ten Dzień Ziemi jest przeprowadzane, celebrowane pod takim przewodnim tytułem, tematem Planeta versus Plastik. I jest to dosyć istotny temat, ponieważ giniemy w plastiku. Plastik jest przetwarzany, recyklingowany wyłącznie w 9%, co jest kroplą w morzu potrzeb, a tak naprawdę plastik tonie w morzu, szczególnie w postaci mikroplastiku, czyli takich mikrocząsteczek, na które się rozpada plastik w trakcie na przykład dekompozycji, bo sam plastik się nigdy do końca nie rozłoży, nawet jeżeli przeczekamy 500 lat, tylko właśnie rozpadnie się na takie mikrocząsteczki zwane właśnie mikroplastikiem. I ten mikroplastik nie dość, że gdzieś tam unosi się w falach oceanu, w wodach oceanu, to właśnie też wnika w organizmy, na przykład w ryby i żółwie i wszelkiego innego rodzaju stworzenia morskie, a my konsumujemy tenże plastik razem z konsumowaniem tych stworzeń morskich, typu na przykład ryby. Ale nie tylko w ten sposób jesteśmy w stanie pochłonąć, ponieważ mikroplastik jest taki malutki, że jesteśmy go w stanie również wdychać z powietrza lub też pić w postaci, czy też jeść w postaci produktów, które są opakowane w plastik. Czyli z butelek plastikowych, kiedy pijemy, to przenikają do nas różnego rodzaju mikrocząsteczki, na przykład właśnie ten mikroplastik lub różnego rodzaju zanieczyszczenia, barwniki, czy też dodatki, które są dodawane do plastiku. No i jedząc różnego rodzaju produkty przetrzymywane w plastiku, nawet mięso owinięte w folię, czy też jogurty i innego rodzaju rzeczy, a tak naprawdę w tym momencie wszystko jest prawie pakowane w plastik, no więc w ten sposób się dostaje do naszego organizmu. Mikroplastik, cząsteczki mikroplastiku zostały już znalezione nawet w łożysku matki, ludzkim łożysku. W związku z tym też już nowonarodzone dzieci mają w sobie mikroplastik, chociaż jeszcze nic nie zdążyły zjeść opakowanego w plastik. Czy ma to jakiś wpływ na zdrowie nasze, ludzkie? Nie wiemy tak na 100%, ale wszelkiego rodzaju wstępne badania, które są już teraz przeprowadzane, prawdopodobnie wskazują na pewne powiązania właśnie tego mikroplastiku z różnego rodzaju zaburzeniami hormonalnymi w naszych organizmach. Prawdopodobnie też powoduje niepłodność, w związku z tym zauważalny jest wzrost niepłodności wśród ludzi, ale nie tylko wśród ludzi, również innych organizmów. Ale nie tylko o plastiku będę dzisiaj mówiła, to znaczy nie tylko o książkach o plastiku będę dzisiaj mówiła, będę mówiła o książkach, które dotyczą w jakiś sposób właśnie tematu klimatu, zrównoważonego rozwoju, ochrony klimatu, ochrony naszej Ziemi, która jednak ma mocno naruszone zasoby poprzez naszą gospodarkę, ludzką gospodarkę. I najpierw chciałabym zacząć od pewnej książki, która według mnie jest taką bazą do tego tematu. To jest książka Ekonomia obważanka, czyli 7 sposobów myślenia o ekonomii XXI wieku. Książkę napisała Kate Raworth, przełożyła Aleksandra Paszkowska i ta książka wyszła w wydawnictwie Krytyka Polityczna. Kate Raworth, czyli ta autorka, jest ekonomistką, która sugeruje zerwanie z takim dotychczasowym myśleniem o ekonomii, to znaczy takim, w którym to wzrost PKB rządzi myśleniem o gospodarce naszej cywilizacji ludzkiej, tylko właśnie sugeruje pewnego rodzaju właśnie ekonomię obważanka, która wskazuje na to, że powinniśmy tak korzystać z zasobów ziemskich, żeby z jednej strony ograniczyć to kółko pewnymi potrzebami ludzkimi. To znaczy, żeby nigdy nie było osób, które cierpią biedę, nie mają co zjeść, nie mają podstawowych potrzeb zapewnionych i tutaj ogranicza właśnie nas z tej strony to kółko, a z drugiej strony ograniczamy się poprzez to, ile planeta może znieść. To znaczy, żeby nie naruszyć zanadto właśnie tych zasobów ziemskich, które są wyczerpywalne. To wszystko jest wytłumaczone w tej książce bardzo prosto, w bardzo przystępny sposób. Nie trzeba być ekonomistą, ekonomistką. Ja absolutnie taką osobą wykształconą właśnie w tym zakresie nie jestem, a było to dla mnie mocno, mocno zrozumiałe. Mamy tutaj na przykład to kółko właśnie wewnętrzne, to jest tak zwana podstawa społeczna, a to zewnętrzne kółko autorka nazywa pułapem ekologicznym. I tutaj mamy na przykład takie ograniczenia z tej zewnętrznej strony, jak zmiana klimatu, zakwaszenie oceanów, uszkodzenie warstwy ozonowej, zanieczyszczenie powietrza, utrata bioróżnorodności i wiele innych czynników, więc powinniśmy się ograniczać z jednej strony właśnie tymi zasobami i ludzkimi, i nie ludzkimi, tylko ziemskimi, a z drugiej strony właśnie zapewniać podstawowe potrzeby społeczne. To jest książka, która naprawdę otwiera oczy, pokazuje też przykłady z całego świata, które pokazują, że jest to możliwe, że taka ekonomia obważanka jest możliwa do wprowadzenia. Tutaj są oczywiście pokazane takie przykłady z jakichś takich lokalnych społeczności, niekoniecznie jakichś światowych czy też państwowych, bo jeszcze żadne państwo nie wprowadziło takich wielkoskalowych zmian zmierzających do takiej ekonomii, nowoczesnej ekonomii, ale jednak pokazuje, że na mniejszą skalę jest to możliwe, więc dlaczego by nie miałoby to racji bytu w większej skali. Bardzo Wam polecam tę książkę, ona już została jakiś czas temu wydana, ale to jest taka podstawa, która pozwala zrozumieć, dlaczego w ogóle powinniśmy coś zmieniać i czy to jest możliwe. Książka została wydana w Polsce w 2021 roku w Krytyce Politycznej. Bardzo, bardzo, bardzo Wam ją polecam. Naprawdę super książka i taka podstawa do zrozumienia właśnie takich podstawowych zmian. Druga książka, którą akurat mam u siebie, to jest Szóste wymieranie, historia nienaturalna Elizabeth Colbert. Za tę książkę autorka dostała Nagrodę Pulitzera. No i jest tu opisane pięć masowych wyginięć różnych gatunków roślin i zwierząt. No i informacja jest taka, że te pięć dotychczasowo, może inaczej, zapowiada tutaj autorka też taką dużą falę prawdopodobną masowych wyginięć w przyszłości, które miałyby być spowodowane właśnie ludzką działalnością. Ze względu na to, że po pierwsze dużo wykorzystujemy zasobów ziemskich, co zmniejsza te zasoby dla innych zwierząt, dla innych organizmów, dla zwierząt nieludzkich. No i ta książka też świetnie pokazuje właśnie, jak do tej pory doprowadziliśmy do różnego rodzaju wyginięcia wielu zwierząt i roślin, i jak nasza działalność prowadzi ku prawdopodobnym wyginięciom kolejnym i ewentualnie co możemy zrobić, żeby temu zapobiec. Bardzo fajna książka, dobra. Tutaj jest akurat ta książka wydana w wydawnictwie WAB, przetłumaczona przez Tatianę Grzegorzewską i Piotra Grzegorzewskiego. To jest książka, która już została jakiś czas temu wydana. W 2014 roku została napisana przez Elizabeth Colbert, więc no ma to już kilka lat, ale bardzo polecam. A teraz chciałabym przejść do książek, które albo już zostały wydane, albo właśnie są zapowiedziane dopiero, więc będę tutaj, i nie mam ich w domu, natomiast będę się posiłkować notatkami i różnego rodzaju zapisanymi stronami na telefonie, więc będę co chwilę zerkać tutaj w dół. Przede wszystkim moją uwagę zwróciła książka zatytułowana Krwawy kobalt, o tym jak krew Kongijczyków zasila naszą codzienność. Książka będzie wydana 24 kwietnia w tym roku. Napisana ona jest przez Siddhartha Kare i wydaje to wydawnictwo, grupa wydawnicza Foksal w tłumaczeniu Hanny Pustuły-Lewickiej. No i to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ kobalt jest jednym z takich składników środków akumulatorów i litowo-jonowych, jeśli dobrze pamiętam, w każdym razie jest bardzo ważnym składnikiem właśnie akumulatorów, baterii, które są wykorzystywane i w komputerach, i w smartfonach, i w różnego rodzaju urządzeniach elektronicznych, ale także w coraz to bardziej popularnych pojazdach elektrycznych, więc zapotrzebowanie na ten środek, na ten materiał, na ten surowiec będzie coraz wyższe, a co ciekawe, kobalt jest wcale nie takim częstym minerałem i występuje w bardzo dużym skupieniu, w bardzo dużych zasobach właśnie w Afryce i to głównie w Demokratycznej Republice Konga oraz w Zambii, na terenie Zambii. I tam na terenach Demokratycznej Republiki Konga szacuje się, że to jest 49% światowych zasobów kobaltu, więc tam jest naprawdę gigantyczne skoncentrowanie tego minerału i to tam wydobywa się największą właśnie część tego minerału na Ziemi w tym momencie. Co teoretycznie nie byłoby niczym złym, natomiast problem jest taki, że finansują wydobywanie tego minerału różnego rodzaju zachodnie korporacje, które z kolei płacą gigantyczne pieniądze państwu Demokratycznej Republice Konga, a te pieniądze niestety są przeznaczane na finansowanie różnego rodzaju wojennych działań. Działań, które sprzyjają rozwoju tam różnego rodzaju konfliktów pomiędzy grupami etnicznymi, pomiędzy plemionami. I ja jestem bardzo ciekawa tej książki, ponieważ no, liczę, że dzięki niej dowiem się trochę więcej o tym, jak to się wydobywa, jak to się dzieje, że właściwie te pieniądze są źle przeznaczane, a może zupełnie o czymś innym będzie ta książka. Bardzo jestem ciekawa, w jakiś sposób dotyczy to rozwoju naszej ziemi, naszej cywilizacji, a także wpływa na wykorzystywanie zasobów ziemskich. Wobec tego dotyczy to również klimatu. Kolejną książką, która też wychodzi dopiero, to jest 15, data publikacji to będzie 15 maja w tym roku. Wydaje tę książkę wydawnictwo poznańskie i jest to książka zatytułowana Zasypani. Sekretne życie śmieci. Napisał tę książkę Oliver Franklin Wallis w tłumaczeniu Jacka Koniecznego i przeczytam Wam opis wydawnictwa. Zastanawiasz się, co się dzieje z butelką po wodzie mineralnej, którą wyrzucasz do przydomowego kontenera, czy rozpoczyna wtedy drugie życie? Dokąd się wybiera i jaka jest szansa, że spotkacie się ponownie? Śmieci tak wrosły już w nasz krajobraz, że nieraz ich nie zauważamy, a mimo to nadal niechętnie o nich rozmawiamy. No i tutaj jest o tym, że autor w fascynujący sposób pokazuje śmieciową branżę od podszewki, od szybko rosnących górzystych wysypisk w Indiach, po przepełnione kanały ściekowe w Wielkiej Brytanii itd., itd. I to jest faktycznie duży problem, bo jeżeli się nie interesujemy tym, to tak naprawdę my zapominamy o śmieciach w momencie, kiedy je wyrzucimy, nie wiem, czy do sypu, czy do kontenera gdzieś tam na naszym osiedlu, a w tym momencie dopiero śmieci zaczynają swoją wędrówkę. No i co ciekawe, ja też teraz przygotowując się do pewnej prezentacji w pracy, przeczytałam o tym, że gigantyczne ilości śmieci są eksportowane z krajów rozwiniętych do krajów rozwijających się. W ubiegłym roku najwięcej śmieci wyeksportowały kraje właśnie Europy, a to na przykład Holandia, znaczy Niderlandy. Ogromne ilości ton śmieci. Wszystkiego rodzaju, ponad 90% z tego co kojarzę, 90% zużytych materiałów, nieużytych materiałów, zużytych ubrań lub właśnie nieużywanych ubrań, czyli 90% ubrań z Europy Środkowej, które są przeznaczone na śmieci, wędruje do Afryki. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby te kraje, które się rozwijają, byłyby w stanie zutylizować te śmieci w sposób dobry, w taki sposób, w który nie przeszkadza środowisku. Niestety te kraje rozwijające się nie mają odpowiedniej gospodarki śmieciowej, wobec tego albo palą śmieci, co sprzyja temu, że szkodliwe różnego rodzaju środki, nie wiem, substancje wydobywają się do powietrza, a potem trafiają z powrotem do naszych organizmów, albo po prostu są zostawione hałdy śmieci i te plastiki, te szkodliwe substancje po prostu przedostają się do gleby, do wody, czy w jakiś inny sposób przedostają się z powrotem do naszych organizmów, do naszego środowiska. Bardzo jestem ciekawa tej książki, co ona powie, może coś ciekawego się, czegoś ciekawego się dowiem jeszcze na temat śmieci. 15 maja, tak jak mówiłam, Zasypani, sekretne życie śmieci w wydawnictwie poznańskim będzie wydane. Już jakiś czas temu została wydana książka zatytułowana Sorry, taki mamy ślad węglowy, fakty, liczby, procenty. Teoretycznie ten tytuł nie jest jakoś szczególnie interesujący, bo sorry, taki mamy ślad węglowy, no wkurza mnie już sam tytuł. Książka została wydana w 2022 roku w wydawnictwie dolnośląskim. Napisał tę książkę Mike Berners-Lee, a przetłumaczyła Aleksandra Czwojdrak. Co mnie zaciekawiło, to właśnie ten podtytuł, czyli fakty, liczby, procenty i ten opis wydawnictwa, który pisze, że książka jest oparta na solidnych badaniach, zawiera czytelne dane, rzetelne statystyki oraz pouczające wykresy. Druga część tego zdania nie do końca już do mnie trafia, ponieważ jest napisane, że jest napisana przystępnie, to jeszcze jest okej, ale z dużą dawką humoru. Tego humoru w takich książkach popularno-naukowych często nie mogę zdzierżyć, bo jest irytujący dla mnie, ale te solidne badania, właśnie fakty i statystyki mnie ciekawią. O tym, że emisja gazów cieplarnianych drastycznie wzrasta, że toniemy w śmieciach i tak dalej, no może to być ciekawa książka, a ponieważ ona została już jakiś czas temu wydana, 2 lata temu, to może Wy już ją czytałyście, dajcie znać w komentarzach, jeśli tak, bo to mnie ciekawi. W oryginale ta książka miała tytuł How Bad Are Bananas? The Carbon Footprint of Everything. Trochę bardziej przystępny tytuł niż ten polski, ale ciekawa jestem, czy znacie. Kolejna książka, którą sobie zapisałam jako wartą uwagi, to Skarby Ziemi. To jest również tegoroczna nowość, wydana w 2024 roku, 27 marca, w wydawnictwie Szczeliny, czyli Skarby Ziemi, 6 surowców, które zdecydują o przetrwaniu naszej cywilizacji. Napisał tę książkę Ed Conway w tłumaczeniu Adama Olesiejuka i mówimy tutaj o takich surowcach jak piasek, żelazo, sól, ropa, miedź i lit. Lit, no to jest właśnie drugi składnik, jeden ze składników tych litowo-jonowych baterii. Miedź to jest jeden z rzadkich metali, który też jest bardzo problematyczny, jeżeli chodzi o obecne zasoby ziemi. No, piasek to jest z kolei składnik kwarcowych chipów, mikroprocesorów i to jest super interesujący temat też. Wiem o tym, że jest super interesujący, ponieważ nie tak dawno przeczytałam bardzo ciekawą książkę o Wielkiej Wojnie o Chipy, taki był tytuł, Wielka Wojna o Chipy, i trochę się dowiedziałam właśnie o tym, jak zostały te mikroprocesory wynalezione, jak właśnie kraje na całym świecie walczyły o to, żeby o te licencje na produkowanie chipów i jak to się teraz rozwinęło, jakby co spowodowało o rozkładzie sił ekonomicznych obecnych. No i piasek faktycznie jest jako składnik też kwarcu bardzo ważnym surowcem. Ale nie tylko, bo prawdopodobnie chodzi też o wykorzystywanie piasku w budownictwie. Ale ciekawa jestem tej książki właśnie ze względu na te różne surowce, z czego się dowiem nowego, może właśnie coś ciekawego o żelazie, soli, bo akurat soli się nie spodziewałam na tej liście. Czyli Skarby Ziemi, 6 surowców, które zdecydują o przetrwaniu naszej cywilizacji, wydanie w wydawnictwie Szczeliny z 27 marca tego roku. Kolejna książka, którą mam tutaj zapisaną, to jest Świat na sprzedaż, kulisy dziennikarskiego śledztwa w sprawie handlu zasobami ziemi. To też wydało wydawnictwo Szczeliny w ubiegłym roku, 14 czerwca. Napisali to Javier Blas i Jack Farhi, nie wiem jak się czyta nazwisko tego pana, ale ciekawi mnie właśnie o tym handlu zasobami ziemi. No, To są tematy, które są zwykle zamiatane gdzieś tam pod dywan, a nie mówi się o tym głośno, a są dość istotne, bo też właśnie po pierwsze pokazują jakieś takie zakulisowe i brudne gierki państw często, albo właśnie korporacji. W ogóle bardzo Wam też polecam książki wydawnictwa Krytyki Politycznej. Tak jak mówiłam, Ekonomia Obważanka jest właśnie wydana przez Krytykę Polityczną. To tak, Krytyka Polityczna ma dużo ciekawych książek. W tym momencie nie widzę, żeby one były akurat dostępne na wydawnictwie, do kupienia w wydawnictwie Krytyki Politycznej, ale myślę, że jesteście w stanie je dostać w bibliotekach. A mówię o książce Globalny Ład, zmiany klimatu, a powstanie nowej epoki postępu i dostatku autorstwa Nicholasa Sterna oraz Wojny klimatyczne, za co będziemy zabijać w XXI wieku, Haralda Welcera. No jest to, oba tematy się wydają bardzo ciekawe, właśnie też w nawiązaniu do tego wykorzystania zasobów ziemskich i tego, jak to może wpłynąć na rozkład sił społecznych, politycznych, gospodarczych w przyszłości. Kolejna ciekawa książka to jest z kolei Kate Crawford. To nie jest żadna z tych autorek, bo myślałam, trochę mi się skojarzyło z Kate Raworth, ale to nie ta autorka. Kate Crawford napisała książkę Atlas sztucznej inteligencji. Władza, pieniądze i środowisko naturalne. Wydaje mi się to bardzo ciekawą książką. Tłumaczył to Tadeusz Hawziuk. Wydawnictwo wydało to wydawnictwo Bo Wiem i ostatnio o tej książce właśnie, o tym Atlasie Sztucznej Inteligencji mówiły panie na podcaście Techstorie, teraz właśnie nie mogę sobie przypomnieć, Techstorie, rozmowy o technologiach Sylwii Czubkowskiej Joanny, nie pamiętam nazwiska, no w każdym razie właśnie ten podcast Techstory, rozmowy o technologiach. Bardzo Wam polecam podcast też, ale ostatnio właśnie opowiadały o poleceniach książkowych i ta książka znalazła się na ich liście. Wydaje mi się to bardzo ciekawe, posłuchajcie opisu wydawnictwa. Nieodwracalna transformacja naszego życia, jaką niesie za sobą wynalezienie sztucznej inteligencji, staje się faktem. Czy znamy ukryte koszty tej przełomowej technologii? Czy wiemy, czy im służy interesom i jaki ma wpływ na społeczeństwo? Autorka obala mity, że na temat sztucznej inteligencji udowadnia, że to narzędzie wyzysku w rękach władzy, policji, wojska i korporacji oraz podłoże narastających nierówności. Bardzo ciekawy temat, bardzo mnie interesuje. No i chyba tą książką też skończę dzisiejsze polecenia dotyczące właśnie takich książek na temat klimatu, na temat ziemi, na temat zasobów ziemskich. Jeżeli macie jakieś inne polecenia, to dawajcie znać w komentarzach. Może czytałyście któreś z tych książek, o których już dzisiaj mówiłam. I czy w ogóle w jakikolwiek sposób celebrujecie Dzień Ziemi 22 kwietnia? Przypominam, nie wiem, można na przykład postarać się tego dnia, nie wiem, ograniczyć użycie plastiku, albo w ogóle na miesiąc ograniczyć użycie plastiku, bo przypominam, tegoroczny Dzień Ziemi jest obchodzony pod hasłem Planeta versus Plastik. To jest duży problem, więc mam nadzieję, że staracie się ograniczać plastik takiego pojedynczego użycia, bo oczywiście o tym plastiku mowa głównie, a nie o jakichś takich ważnych plastikowych rzeczach, które używamy na co dzień i używamy ich wielokrotnie. To nie jest żaden problem. Ale raczej większym problemem są takie rzeczy, które po użyciu od razu wyrzucamy. Warto to ograniczać, warto czytać książki, żeby wiedzieć więcej. Ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie, obejrzenie tego filmu do końca. Trzymajcie się, do następnego tygodnia. Cześć!